No hej, z tej strony Michał Michalos i witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie historię kolejnego króla Węgier, a dokładnie Ludwika Węgierskiego. Zapraszam do oglądania. Może zacznijmy omawiać jego historię od pochodzenia, czyli po prostu od jego, tak to powiem, początkowego życiorysu. Otóż Ludwik pochodził z rodu Andegawenów, z gałęzi Kapetyngów, czyli dynastii rządzącej Węgrami od 1308 do 1382 roku. Jego ojcem był król Węgier Karol Robert, a matką Elżbieta Łokietkówna, córka króla Polski Władysława I Łokietka i siostra Kazimierza III Wielkiego. Na mocy układów między Węgrami i Polską dynastia andegaweńska miała prawo przejąć tron Polski w wypadku śmierci króla Kazika Wielkiego, gdyby ten właśnie nie zostawił dziedzica płci męskiej. I oczywiście wiemy z historii, że nie zostawił, dlatego później po nim Polską rządzili Andegawenowie. Co ciekawe, wspomniana wcześniej Elżbieta Łokietkówna była głównym doradcą Ludwika, a jej pozycja na Węgrzech była bardzo silna. Ludwik wstąpił na tron węgierski po śmierci ojca Karola Roberta w 1342 roku. No dobra, omówiliśmy sobie jego pochodzenie, więc teraz warto by było omówić sobie jego panowanie na Węgrzech właśnie. Otóż pierwszym krokiem w polityce Ludwika była próba opanowania Neapolu w latach 1348 do 1350, gdzie panowała królowa Joanna I, podejrzewana o przyczynienie się do śmierci w 1345 roku swojego męża Andrzeja, brata Ludwika. Po niepowodzeniu działań dyplomatycznych król podjął dwie wyprawy wojenne w latach 1348 i w 1350. Udało mu się opanować kraj, ale nie zdawało się w nim utrzymać. Uznał panowanie, co ciekawe, Joanny, zadowalając się prawem do dziedziczenia po niej. Jednak ostatecznie tron neapolitański przypadł Karolowi z Durazzo, czyli kuzynowi Ludwika. No a lata od 1351 do 1352 przyniosły z kolei zaangażowanie się Ludwika w sprawy Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Otóż pomógł on królowi Kazikowi Wielkiemu naszemu w zdobyciu jej części. Między innymi, co ciekawe, został ranny sam podczas oblężenia Bełza w 1352 roku. No i przyłączeniu do Polski. Przy czym zastrzegł sobie prawo jej wykupu w razie, gdyby po Kazimierzu dziedziczył jego legalny potomek. Było to związane z planami dynastycznymi obu królów, no bo na mocy szeregu postanowień Ludwik i jego męscy potomkowie zyskali prawa do tronu polskiego. Po śmierci króla Kazimierza Wielkiego, gdyby ten nie miał właśnie, jak wspomniałem wcześniej, męskiego potomka, no a 24 stycznia w 1355 roku wydano też w tej sprawie tak zwany przywilej budziński, na mocy którego możnowładztwo małopolskie potwierdziło prawa Ludwika do korony polskiej, a ten w zamian potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje, a zapewniwszy sobie prawa sukcesyjne w Polsce, Ludwik powrócił do aktywnej polityki na Bałkanach i jeszcze w grudniu tego samego roku zhołdował Serbię. Od papieża Innocentego VI otrzymał środki na krucjatę, co ciekawe, przeciwko Bośniakom, jednak wykorzystał je do wojny z Republiką Wenecką w latach 1356-1358, po której opanował Dalmację i wzmocnił swoją pozycję na Adriatyku. Bałtyku, a wyprawę do Bośni Ludwik zorganizował dopiero po pokonaniu Wenecji. W zwycięskiej wojnie przeciw Bułgarii zdołał osadzić na tamtejszym tronie posłusznego sobie władcę, czyli po prostu takiego satelitę, lennika. No a po nieudanej próbie opanowania Mołdawii i Wołoszczyzny, bo nie udało mu się do końca opanować właśnie tych krain, to popadł z zatarg z Turcją, wobec czego przystąpił do koalicji antytureckiej, która w 1371 roku poniosła klęskę nad rzeką Mariką, a po kolejnym sporze z Wenecją zaczął wspierać dążącą do niezależności Padwę, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość Wenecjan. Z powodu konfliktu na zachodzie Ludwik nie udzielił wsparcia cesarzowi bizantyjskiemu Janowi V przeciwko Turkom osmańskim. A co ciekawe, Ludwik dbał o rozwój państwa, między innymi doprowadził do kodyfikacji węgierskiego prawa, zapewnił chłopom brak przywiązania do ziemi, uregulował zasady dziedziczenia dóbr szlacheckich, a w wydanym 11 grudnia w 1351 roku dekretum unicum zrównał uprawnienia szlachty i magnatów, a w ramach reform wojskowych narzucił komitatom obowiązek utrzymywania jednej chorągwi i zorganizował piechotę typu włoskiego, której utrzymaniem obciążył duchowieństwo, szlachtę i chłopów. Dbając o rozwój miast, nadawał im liczne przywileje, które sprzyjały rozwojowi handlu. W 1367 roku doprowadził do powstania uniwersytetu w Peście. Omówiliśmy sobie jego panowanie na Węgrzech, no ale on panował w Polsce, uwaga, no to musimy omówić jego rządy, jego panowanie w Polsce, jak one wyglądały. Otóż przygotowania do sukcesji. Jeszcze w 1335 roku został wymieniony w układzie z Kazimierzem Wielkim, czyli bohater dzisiejszego odcinka, jako jego następca w razie braku męskiego potomka. Na przełomie lat 40. i 50. XIV wieku zapewnił sobie prawo do Rusi Halickiej w przypadku przejęcia polskiego tronu przez ewentualnego syna Kazimierza Wielkiego. W okresie choroby Kazimierza w 1351 roku panowie polscy złożyli Ludwikowi przyrzeczenie uznania jego sukcesji po Kazimierzu. No a w 1353 roku na zjeździe monarchów w Wiedniu Ludwik w imieniu swoim i Kazimierza zawarł z królem czeskim Karolem IV porozumienie, w którym zrzekł się praw do księstwa Jaworskiego, Świdnickiego i oddał pozostające u niego w zastawie miasto Kluczbork i Byczynę w zamian za rezygnację z praw zwierzchnich do Mazowsza i darowanie zobowiązań finansowych wobec króla Kazimierza Wielkiego. Po śmierci króla Polski Kazika Wielkiego 5 listopada w 1370 roku Ludwik przybył do Krakowa i 17 listopada w katedrze babelskiej został koronowany przez arcybiskupa gnieźnińskiego Jarosława Bogorię na króla Rzeczpospolitej, na króla Polski. Zawiązano więc wówczas unię personalną między oboma królestwami, a jeszcze w 1370 roku Kiejstut razem z Lubartem zajęli ziemię włodzimierską, niszcząc zamek we Włodzimierzu Wołyńskim. Brandenburgia zajęła zamki w Santoku i Drezdenku, a Siemowit III zerwał zależność lenną i zajął zamki w Kłodzku, Sochaczewie, Rewie, w Gostynie. Mimo to król Ludwik po objeździe Wielkopolskim i Małopolskim 8 grudnia wyjechał na Węgry, a władzę powierzył regentom, m.in. swojej matce Elżbiecie Łokietkównej i sędziwoi Pałuce z Szubina. Okej, znamy już jego panowanie w Polsce i na Węgrzech, więc teraz warto by było omówić rządy regencyjne jego matki w Polsce. Otóż w latach 1370, 75, 76, 77, 1378 i 1380 rządy w Polsce sprawowała jako regentka matka Ludwika Elżbieta. W tym okresie w kraju dochodziło do licznych konfliktów, między innymi do wojny pomiędzy Grzmialitami i Nałęczami w Wielkopolsce. Niezadowolenia wielu posiadaczy ziemskich w Małopolsce ze skonfiskowania im przez Kazimierza Wielkiego licznych ziem, konfliktu węgierskich dworzan z krakowskimi mieszczanami, buntu Bartosza z Odolanowa, Sorki z Odolanowa, pomyliłem się, dałem EU zamiast L, czy oporu wobec mianowania w 1378 roku namiestnikiem Władysława Opolczyka. A po śmierci matki, nie chcąc angażować się w rządy osobiście, Ludwik w 1381 ustanowił zarządcami Polski biskupa Krakowskiego Krakowskiego, Zawiszę z Kurązek, Kaszczelana Krakowskiego, Dobiesława z Kurązwek i wojewodę Kaliskiego, Sędziwoja z Szubina, co spowodowało antagonizację kolejnych środowisk. A we wrześniu w 1376 roku Litwini pod wodzą Kiejstuta, Lubarta i Jerzego Bełskiego najechali na Lubelszczyznę, ziemię sandomierską, Małopolskę Potarnów i północną zachodnią część Rusi Halickiej, niszcząc jej i uprowadzając ludzi w niewolę. A w wyniku najazdu Polska utraciła przejściowo ziemię bełską i chełmską. No a w 1377 roku Ludwik podjął wyprawę odwetową, oblegając z Węgrami zamek w Bełzie, a Małopolanie i Sieradzanie wraz z księżętami śląskimi, Palatynem Węgierskim Władysławem Opolczykiem, Bolesławem III i Konradem II Olśnickim odbili Chełm, Chorodło, Grobowiec i Sewołoż. No a w 1378 roku powstało łacińskie biskupstwo w Kamieńcu Podolskim. W związku z buntem Bartosza, co ciekawe, z Odolonowa, herbu na Łęcz w 1382 roku margrabia Zygmunt Luksemburski razem z wojskiem Ludwika zajął zamki w Koźminie, na Wyszczycach i Koźmińcu i rozpoczął oblężenie zamku w Odolanowie, w trakcie którego obie strony dowiedziały się o śmierci króla Ludwika. Wkrótce wybuchła wojna Grzymalitów z Nałęczami. Teraz przejdźmy sobie do kwestii zabezpieczenia sukcesji po Ludwiku, po bohaterze dzisiejszego odcinka. Otóż Ludwik miał poważny problem. Nie miał dziedzica męskiego. Był dwukrotnie żonaty, najpierw z Małgorzatą, luksemburską córką cesarza rzymskiego i króla Czech, Karola IV Luksemburga. Nie doczekał się potomstwa nawet z drugą żoną, Elżbietą Bośniaczką. Miał z nią trzy córki, Katarzynę, Marię i Jadwigę. Co ciekawe, o ile problem ten na Węgrzech nie był taki wielki, to w Polsce zapewnienie córkom sukcesji wydawało się niemożliwe, gdyż w Polsce nie dziedziczyło się po kądzielni, zatem dynastia andegaweńska mogła tu panować tylko mając potomka płci męskiej. W zamian za zgodę na sukcesję swoich córek do tronu polskiego w dniu 17 września w 1374 roku Ludwik wydał dla szlachty polskiej przywilej koszycki, a na jego mocy w Polsce dziedziczyć mogła jedna z jego córek, a szlachta zwolniona została m.in. z podatku gruntowego poza 2 groszami złana. A w 1381 roku przywilej ten został rozszerzony również na duchowieństwo. No i jak pewnie wiecie, jeśli mówię o sukcesji, to zaraz pewnie będę mówił o śmierci bohatera. No, dobrze myślicie. Otóż Ludwik zmarł w Trnawie w nocy z 10 na 11 września w 1382 roku i pochowany został w katedrze w Białogrodzie Stołecznym na Węgrzech. To by było już na tyle. Omówiłem ci już jego całą historię. Nie będę oceniał jego panowania. Sami sobie podsumujecie jego historię i ocenicie. Więcej poczytacie i będziecie już mieli sobie wyrobioną opinię na temat jego osoby. Dziękuję, że wysłuchałeś tego odcinka, tego podcastu do samego końca. Koniecznie dodaj ten podcast do swoich ulubionych. No i no to cześć, pa, widzimy się już za tydzień.